Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Chwała Bogu! Bardzo serdecznie wszystkich Was witam, kochani. Słowami, które zapisał apostoł Paweł w liście do Efezjan, ale które mówią nam o jednej też niezwykle ważnej prawdzie, że Bóg nas ubłogosławił. Bóg daje. I największym błogosławieństwem, największym darem, tym, co największe, co Bóg dał nam, to Jego jedyny Syn Jezus Chrystus. I dzisiaj w szczególny sposób chcemy wyrażać wdzięczność, uwielbiać Boga za Jezusa Chrystusa, którego On dał. Dał dla nas. I zaśpiewajmy proszę na początek pieśń, która tą prawdę wyraża, że Bóg z miłości dał nam swego Syna. Przyjścia na świat Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. I bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj być tutaj i wierzę w to, po to jesteśmy, aby szukać Jego oblicza. Aby być bliżej Niego. I chciałbym takie pytanie dzisiaj też na początku nabożeństwa zadać. Czego szukasz? Czego tutaj szukasz? I czego w ogóle szukasz? Bo szukanie jest, wierzę, taką istotną prawdą i kwestią w naszym życiu. Szukamy różnych rzeczy. zabiegamy o wiele różnych spraw, wartości. Chciałbym dzisiaj taki krótki fragment z Ewangelii Łukasza przeczytać, który mówi też o tym, jak to było z narodzeniem Pana Jezusa. W drugim rozdziale Ewangelii Łukasza od wersetu 8 czytamy o pasterzach, którzy byli w tej krainie, trzymający nocne straże, i do pasterzy przyszedł anioł i coś im powiedział. I 9 werset i poniżej, w 2 rozdziale Ewangelii Łukasza, mówi takie słowa: i anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. Słowa, które kieruje anioł do pasterzy, zawierają bardzo wyraźną sugestię. Skoro anioł do nich mówi, że to będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlątko. Kiedy można coś znaleźć? Zazwyczaj wtedy, kiedy się szuka. Czasami zdarzy nam się coś znaleźć na ulicy, na chodniku, nawet jeśli tego nie szukamy. Ale generalna jest taka zasada, że aby znaleźć, to trzeba szukać. Szukajcie, a znajdziecie, mówił Pan Jezus. I często Bóg w swoim słowie, w Starym Testamencie, kierował słowa do swojego ludu jako wezwanie: szukajcie mnie. Jeśli nie będziecie szukać, znajdziecie mnie. I Bóg też powiedział, że Jemu można się podobać tylko poprzez wiarę. W 11 rozdziale listu Hebrajczyków, w 6 wersecie jest tam powiedziane, że bez wiary nie można podobać się Bogu, bo każdy, kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go
szukają.
11:6 Hebrajczyków. Tym, którzy Go szukają. Szukanie Boga jest wpisane też w wiarę, ale też w tą wartość, która u Niego ma upodobanie. I tutaj anioł zasugerował bardzo wyraźnie pasterzom: znajdziecie. I oni musieli pójść i poszukać. I oni mówią: pójdźmy i zobaczmy. Pan nam coś objawił, więc chcemy to zobaczyć, chcemy to znaleźć. Podobna myśl jest zawarta też w Ewangelii Mateusza, w 2 rozdziale, kiedy czytamy o mędrcach ze wschodu. Oni przybyli do Jerozolimy, do króla Heroda i pytają: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Dlaczego pytają? Bo szukają. Czego dzisiaj szukasz? Kogo dzisiaj szukasz? I czego tutaj szukasz? Skoro tutaj dzisiaj jesteś, czego tutaj szukasz? Chciałbym, żeby nasze szukanie, nasza koncentracja, nasz wysiłek, nasze starania zdążały w stronę Jezusa Chrystusa. I podobnie jak mędrcy szukali Go, po co? Aby złożyć Mu pokłon. Abyśmy dzisiaj nastawili swoje serca, nastawili swoje myśli. Szukajmy Pana. Że Go znajdziemy, pewne jest. Jeśli nie szukać będziecie, ja wam się dam znaleźć. Odnaleźć. Szukajmy Pana. Po co? Aby wzorem mędrców złożyć Mu pokłon. Oddać Mu chwałę. Uwielbić Go. Zachwycić się Nim. Wywyższyć Go. Bo to Jemu, jak nikomu innemu, prawdziwie się należy. Ja mam w tym wielką radość. Wiecie, to jest fascynujące, aby szukać Pana. Aby zabiegać, dążyć, zabierać się z siebie samego. I teraz może jest taka pewna walka w twojej głowie, bo szukasz może tego w myślach, co tam będzie dzisiaj jeszcze do zrobienia, albo co będzie do zjedzenia, albo co dostanę jakimś zapakowanym, ładnym papierze. Szukajmy Pana, aby oddać Mu pokłon, aby uwielbić Go. Powstanie, bardzo proszę, pomódlmy się razem i potem już będę prosił zespół, aby nas prowadził właśnie w zachwycaniu się Panem, w oddawaniu Jego pokłonu. Drogi nasz Panie, dziękujemy Ci, że darowałeś nam dzisiaj tą kolejną możliwość, aby być razem, aby zgromadzić się, Panie, aby w Twoim imieniu dzisiaj być na jednym miejscu. I Panie, ja to wyznaję, że chcę Ciebie szukać, chcę, Panie, koncentrować moje myśli, Panie, ten mój wysiłek, tak, kierować do Ciebie, aby szukać Twojego oblicza i aby wzywać Twojego imienia, aby, Panie, przychodzić do Ciebie, aby oddawać Tobie pokój, aby zachwycić się Tobą, aby uwielbić Cię, aby rozradować się w Duchu Świętym i uwielbić Ciebie, Ojcze, że dałeś swojego Syna, aby był moim Panem i moim Wybawicielem. Dziękuję Ci za Kościół, dziękuję Ci za braci, za siostry, dziękuję Ci za każdego z nas. Panie, pomóż dzisiaj nasze serca i myśli, aby mogły koncentrować się na tym, aby szukać Ciebie i aby Tobie oddawać pokój, aby Ciebie uwielbić i wierzyć. Bo Tobie to prawdziwie się należy, jak nikomu innemu. Ty tego jesteś godzien, jako Pan, Pan i Królów. Tobie jedynie się należy wszelka chwała, dziękczynienie, uwielbienie i wywyższenie. I daj, abyśmy dzisiaj na tym się mogli koncentrować, szukać Ciebie, oddać Ci pokój, uwielbić i zachwycić się Tobą. Dziękuję Ci, uwielbiam Cię i wywyższam. I niech Tobie, Panie, z naszego tutaj pobytu, z naszego myślenia, z naszego przebywania, z naszego słuchania, ze wszystkiego, co się dzieje, Panie, Tobie była przynoszona chwała i wybór jako Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Halleluja.
Thank you.
Myślę, że nie umknęło waszej czujnej uwadze to, że dzisiaj można dostać się za kazalnicę tylko z jednej strony. Bo tutaj ta strona jest zasłonięta i teraz będzie czas, aby dowiedzieć się, cóż to za rekwizyt tutaj stoi, bo poprosimy nasze kochane dzieci, aby mogły przedstawić to, co przygotowały i będziemy mieli, jak to zwykle, święta usługę naszych kochanych dzieci teraz. Bardzo prosimy.
Daleko stąd rosło wiele drzew. rosły tam drzewa małe i duże, drzewa stare i młode. Na środku był pagórek, na którym stały trzy drzewa, dwa duże i jedno małe. Te drzewa były przyjaciółmi i wszystkie drzewa żyły jak jedna duża rodzina, otaczając wzgórze. Kochały ciepłe słonko latem, rosę wiosną, piękne brązowe i złote kolory jesieni i biały płaszcz zimy. Czasem nawet rozmawiały o przyszłości, o tym, co chciałyby robić i kim być, gdy będą dorosłe.
Czy wiecie, kim chciałbym być, gdy dorosnę? Chciałbym być kołyską. Kilka dni temu widziałam ludzi przechodzących przez las. Jedna z kobiet niosła na rękach śliczne dziecko.
O, małe dzieci są takie słodkie.
Tak, takie dzieci są najsłodszymi istotami, jakie kiedykolwiek widział. Właśnie dlatego, gdy dorosnę, chciałbym być kołyską i nosić takie dzieci w swoich ramionach.
O nie, to nie dla mnie. Nie chcę nosić dzieci. Chciałbym być kimś bardziej ważnym. Chciałbym pływać po oceanach, wozić cenne złoto i klejnoty. Chciałbym być masztem na statku, najszybszym i najważniejszym.
A ty kim chciałbyś być i jakie są twoje marzenia?
Nie mam marzeń na przyszłość, z wyjątkiem stania tutaj, na tym wzgórzu, wysoko w powietrzu i wskazywania ludziom na Boga, co lepszego może robić małe drzewo.
Tak, to racja. On wybrał najlepiej.
Minęło wiele lat. Drzewa urosły i pewnego dnia przyszli drwale, aby ściąć pierwsze drzewo.
O, ciekaw jestem, czy zrobią ze mnie kołyskę. Czekałem na to tak długo.
Ale oni nie zrobili z niego kołyski. Nie, oni grubo obciosali kawałki drewna i szybko zbili z nich żłób dla zwierząt. I wstawili go do stajni w miłym miasteczku Betlejem. Serce drzewa było złamane.
To okropne. Ja nie chcę być w tak ciemnej pieczarze. To jest stajnia. Tylko zwierzęta będą mogły mnie widzieć. Nigdy nie będę mógł nosić dzieci.
Ale Bóg, który kocha małe drzewa, szepnął mu do ucha.
Miej cierpliwość. Pokaż ci coś, czego nigdy przedtem nie widziałaś.
Tej nocy pastuszkowie byli nieopodal wioski Betlejem, pasąc owce. Nagle stanął przy nich anioł i ziemia zatrzęsła się od chwały Boga. Oni byli przerażeni, lecz anioł powiedział:
Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie.
A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze powiedzieli do siebie:
Pójdźmy zaraz aż do Betlejem i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan.
I spiesząc się, przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlę leżące w żłobie. W ciszy nocnej Bóg położył swego Syna jako dziecię w żłobie, a żłobek drżał ze szczęścia.
Nigdy nie myślałam, że mogę nosić takie dziecko. To jest cudowne. Nawet nie marzyłam, że może mnie spotkać coś tak wspaniałego. To piękniejsze niż wszystko, czego mógłbym pragnąć. Jestem taki szczęśliwy.
To cudowne. Największe życzenie jednego z nas spełniło się.
O, mam nadzieję, że moje również się spełni.
Ale to drzewo nie zrobiło wielkich rzeczy. Ludzie nie użyli go do budowy wielkiego statku. Zamiast wielkiego statku zrobiono z niego małą, śmierdzącą rybami łódkę. Po wielu latach łowienia ryb została ona zakupiona przez biednego i prostego rybaka z Galilei, Szymona. Pewnego dnia mała łódeczka stała obok innych na Jeziorze Galilejskim. I gdy Szymon naprawiał sieci, myślała:
Oto, co się ze mną stało. Śmierdząca, mała, łódka na ryby. Nawet Szymon nie jest dobrym rybakiem. Ostatniej nocy płynęłam całą noc i nic nie złowiłam.
Ale Bóg, który kocha drzewa, szepnął jej do ucha.
Bądź cierpliwa, pokaż ci coś, czego nigdy przedtem nie widziałaś.
I on to zrobił. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał na brzegu jeziora Genezaret, olbrzymi tłum podążał za nim, słuchając Bożego Słowa. Jezus zauważył puste łódki. Stanął na skraju wody, podczas gdy rybak naprawiał sieci. Pan Jezus podszedł do jednej łódki i zawołał jej właściciela, Szymona. Rybak wypchnął łódkę do wody, a Pan Jezus wsiadł do niej i dalej mówił do tłumu. Gdy skończył mówić, powiedział do Szymona: teraz popłyńmy dalej i zapuśćmy sieci, aby złapać dużo ryb. Po chwili sieci napełniły się taką ilością ryb, że aż się rwały. Zawołali więc przyjaciół z drugiej łodzi, aby im pomogli. Mała łódeczka zadrżała. Nie dlatego, że była ciężka, ale dlatego, że doświadczyła cudownego uczucia radości.
O, szeptała, to cudowne! We wszystkich moich marzeniach nigdy nie myślałam, że mogę wozić taki skarb. Mistrza, Pana Jezusa, to piękniejsze niż cokolwiek, o czym mogłabym marzyć. Ujrzałam cud.
O, to cudowne. Największe marzenie drugiego z nas spełniło się. Mam nadzieję, że ja będę tu sobie spokojnie stać i wskazywać na Boga.
O nie, proszę, nie róbcie tego. Ja chcę stać tutaj wysoko i wskazywać Boga. Nie chcę, by zaniesiono mnie do wioski. Proszę, pozwólcie mi pozostać tutaj.
Ale stało się inaczej. Drzewo zostało ścięte. Zrobiono z niego dwa kawałki i zbito je razem w kształt krzyża. Małe drzewo zadrżało na to wszystko, co się stało, i szeptało.
Oni osądzą na mnie kogoś. Ludzie powieszą na mnie kogoś. Nigdy nie chciałem, by coś takiego mi się przydarzyło. Ja chciałem tylko wskazywać Boga. To okropne.
Ale Bóg, który kocha małe drzewa, szepnął mu do ucha.
Miej cierpliwość, pokażę ci coś, czego nigdy przedtem nie widziałaś.
I on to zrobił. Gdy lud prowadził Jezusa na śmierć, Szymon Cyrenejczyk, który właśnie przybył do Jerozolimy, został zmuszony, by iść za Jezusem i nieść jego krzyż. Razem z nim prowadzeni byli dwaj złoczyńcy. Zaprowadzono ich na miejsce o nazwie Trupia Czaszka i tam pośrodku ukrzyżowano Jezusa, a złoczyńców po jego bokach. Krzyż zadrżał pod ciężarem hańby i poniżenia.
To nie jest pospolity złoczyńca. Oni niewłaściwie użyli mnie do zabicia Jezusa.
Ale co to się dzieje? Jezus zawołał do Boga i oddał swego ducha. I wtedy zasłona świątyni rozdarła się na pół. Ziemia zadrżała, skały popękały, a setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się stało, przerazili się ogromnie i powiedzieli: rzeczywiście On był Synem Bożym. Małe drzewo, które stało się krzyżem, usłyszało jeszcze, że w ten właśnie sposób spełniła się Boża obietnica. Tak, to był Boży plan. Pan Jezus został posiniaczony, wyśmiany i napełniony smutkiem, ale kiedy Jego życie zostało ofiarowane za grzech, On stał się zbawieniem dla wszystkich, którzy uwierzą w Niego i przyjmą dar zbawienia.
A bowiem paską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego
cudowne. W ten sposób spełniły się wszystkie moje marzenia o tym, aby wskazywać ludziom Boga. Zobaczyłem cud. Przez setki lat drzewa stoją i wskazują niebo, ale żadne z nich nie mogło naprawdę wskazywać Boga, a mnie się to udało.
A w lesie wszystkie drzewa klaskały w dłonie i wielbiły Boga, ponieważ jedno z nich, krzyż, przyczyniło się do tego, że Boże obietnice stały się prawdą. I teraz dla każdego, kto przyjmie wieść o Chrystusie ukrzyżowanym, jest zbawienie, ratunek od śmierci wiecznej.
Albowiem mowa o krzyżu jest bóstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
Thank you. Chciałbym, zaczynając rozważanie, najpierw zapytać dzieci, co jest największym wrogiem dzieci, gdy świetnie się bawią na placu zabaw? Mrok, gdy nadchodzi wieczór i chciały się jeszcze bawić, a jest już ciemno. Co przeszkadza piłkarzom, którzy chcą sobie pograć w piłkę, jak zaczyna być już tak trudno, żeby piłkę zobaczyć, w którą stronę poleciała? Mrok, zmrok. Co przeszkadza rolnikowi, który chce jak najdłużej pracować na polu? Co przeszkadza wędrowcom w górach, gdy chcą dotrzeć i mają przed sobą jeszcze kawał drogi? Mrok, tak jest. Są ludzie, którzy lubią zmrok. Lubią, jak się robi ciemno. Oni nie chcą się bawić, uprawiać sportu, pracować albo wędrować. Oni czekają tylko, żeby się zrobiło ciemno. I jacy to są ludzie? Dobrzy ludzie? Złodzieje na przykład. Jacyś bandyci, no nie, źli ludzie po prostu. Oni czekają na zmrok. Ale kiedy dobrym ludziom zaczyna się robić ciemno wokoło, to chcąc nadal się bawić, pracować, grać w piłkę, wędrować dalej, tacy ludzie zapalają światło. Tacy ludzie włączają światło i mimo tego, że się zrobiło ciemno, mogą dalej te dobre rzeczy robić w swoim życiu. Jedynym sposobem zaradzenia na gęstniejący mrok jest zapalenie światła. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli do Słowa Bożego, do dwóch miejsc. Do Księgi proroka Izajasza, rozdziału 9 i Ewangelii Jana, rozdziału 12. I to słowo będzie taką myślą przewodnią w naszym rozważaniu. Lud chodzący w ciemności ujrzał wielkie światło. Zabłysło ono nad mieszkańcami ziemi spowitej przez mrok. Około 700 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa prorok w natchnieniu Ducha Bożego to światło zobaczył i ogłosił. Ja przyszedłem, powiedział Jezus, na świat jako światło, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Pochylmy głowy. Drogi Panie, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj dane nam jest podczas tego spotkania brać Twoje słowo i z Twojego słowa czerpać prawdę. Modlę się, abyś pobłogosławił to słowo dzisiaj w naszych sercach i umysłach. Abyś użył tego słowa, by do nas przemówić. Aby nam pokazać to wielkie błogosławieństwo, które stało się przez przyjście Syna Bożego na świat. Dziękujemy Ci za tę chwilę i modlimy się o to, abyś pomógł nam przyjąć Twoje słowo, je zrozumieć i zastosować. Amen. Światłość i ciemność to dwa przeciwne sobie światy. Jest świat ciemności. Właśnie gdy przeczytaliśmy to słowo, ono nam zasygnalizowało, ono nam mówi prawdę o duchowym stanie świata. Jest świat duchowych ciemności. Bo ciemność oczywiście w tym naszym dzisiejszym rozważaniu to będzie synonim świata przeciwnego Bogu, na czele którego stoi diabeł, Boży przeciwnik. Jego zbuntowane anioły, demony, cały ten świat ciemności. I ludzie martwi duchowo, nieznający Boga, żyjący pod wpływem złego, to jest właśnie ciemność. To jest właśnie ten świat nocy. I Słowo Boże nam mówi, że ludzie żyjący w tym świecie, naturalnie żyjący w tym świecie, oni przynależą do tego królestwa ciemności. Chcą czy nie chcą, są tego świadomi lub nie, oni przynależą, bo jak mówi Słowo Boże, Bóg tego świata zaślepia ich umysły, aby nie dotarło do nich światło dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Są zaślepieni, żyją w ciemności. To królestwo ciemności, ono w różnych okresach historii świata się różnie objawiało. Czasem te ciemności były gęstsze, czasem trochę jaśniejsze. Różnie było. Bóg dopuszcza do tego, żeby jakby te siły ciemności w jakichś okresach historii brały jakby górę, miały dominujący wpływ na to wszystko, co się wokoło dzieje. Taką chwilą, wyjątkową chwilą była śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego męka, Jego śmierć. Pan Jezus powiedział w Getsemane, kiedy Go przyszli pojmać, to wyraził, że normalnie to On im nie podlega, ale to jest właśnie wasza pora i moc ciemności. To był ten moment, kiedy Bóg dopuścił do tego, żeby Syn Boży był wydany w ręce przeciwników, którzy Go ukrzyżowali. Jest oczywiście po drugiej stronie Królestwo Światłości. Królestwo Boże. Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Aniołowie. Ogromne, nieznane dla nas ilości tych istot niebiańskich, które wielbią Boga. Ojciec w niebie, On jest tym ośrodkiem Królestwa Światłości. W drugim liście do Tymoteusza czytamy, że to jest jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej. Światłość, która nie jest do ogarnięcia dla człowieka. I do tego Królestwa Światłości przynależą usprawiedliwieni przez wiarę, zbawieni przez Jezusa Chrystusa ludzie. On nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Dwa przeciwległe światy. Królestwo ciemności i Królestwo Światłości. Cały świat, naturalnie rzecz biorąc, jest w mroku. Bóg w Chrystusie Jezusie przyszedł, aby wnieść Jego światło do serc ludzkich i zbawić. I chociaż wciąż żyjemy w otoczeniu tego świata, to już nosimy w sobie Boże światło. Już nosimy w sobie Królestwo Boże. I Słowo Boże nas wzywa do tego, żebyśmy wykorzystali czas, wykorzystali możliwość, byśmy skorzystali z tego, co Bóg w Chrystusie dla nas daje, żebyśmy przechodzili z tego królestwa ciemności do światłości, do Bożej światłości. Jeżeli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, czytamy w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w 7 wersecie. Społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To bardzo ważne, żeby zobaczyć związek bycia żywym światłości i oczyszczenia od wszelkiego grzechu. My często posługujemy się tym tekstem i mówimy, że możesz mieć przebaczone swoje grzechy. Ale to jest powiedziane, jeśli chodzimy w światłości. To znaczy, że jeśli ktoś nie przyjął Chrystusa do serca, nie uwierzył w Niego i nie został przeniesiony z ciemności do światłości, to może wyznać grzechy, ale te grzechy nie będą mu przebaczone. Miliony ludzi wyznają swoje grzechy, ale dalej żyją w ciemności. Chodzą w ciemności, więc ich grzechy nie są im przebaczone. Bo przebaczenia grzechów nie otrzymuje się przez to, że sobie uklęknę, powiem coś Panu Bogu i może jeszcze ktoś, jakiś ksiądz mi tam powie, rozgrzeszam się i to wszystko. Przebaczenia grzechów dostępują tylko ci, którzy chodzą w światłości. Ci, którzy należą do światłości, którzy zostali przez wiarę Jezusa Chrystusa przeniesieni do światłości. Światło zawsze zwycięża ciemność. Gdziekolwiek pojawi się światło, już nie jest ciemno. Po prostu. Jeśli światło ustąpi albo się wyłączy, to się robi ciemno. Światło świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła, gdy mowa o Jezusie Chrystusie. Światło świeci w ciemności, ciemność go nie przemogła, jak w Biblii Warszawskiej jest powiedziane. Chociaż chciała przemóc światło, ale światło świeci i tyle lat już świeci i rozświeca nam drogę i ciemność nie przemogła. Na tym polega wyższość światła. Gdybyśmy mieli czas, byśmy więcej mogli mówić o tym, jaką wartość ma światło, jakie cechy charakterystyczne. Piękna prawda płynie do naszych serc, gdy myślimy o światłości, którą stał się dla nas Jezus Chrystus i Słowo Boże. Światło daje orientację, właściwą orientację. Ktoś, kto nie zna Jezusa Chrystusa, kto nie wierzy w Niego, jest zagubiony, nie wie naprawdę, o co to w ogóle chodzi, po co żyje, dokąd zmierza. Ale gdy uwierzysz w Jezusa Chrystusa, gdy to światło Boże dociera do człowieka, wszystko staje się jasne. Jesteśmy oświeceni. Mamy orientację. Orientację w tym świecie, w życiu codziennym. Jak to jest w Psalmie 119, Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla mych ścieżek. Wierzysz w Biblię i w świetle Biblii wszystko staje się zrozumiałe. Wiesz dlaczego, wiesz kiedy, wiesz po co. Światło umożliwia działanie pomimo panujących ciemności. Właśnie dzięki temu, że jest światło. W czasach, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, nie było elektryczności, ulice nie były oświetlone. Jezus kiedyś powiedział takie słowa: dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. I użył obrazu, takiego naturalnego obrazu, że w dzień się pracowało, a gdy się robiło ciemno, kończyła się praca, w ogóle było ciemno. Czy się zastanawiamy czasem, dlaczego uczeni w piśmie, faryzeusze, arcykapłani potrzebowali kogoś, kto im wyda Jezusa, żeby go pojmać tak, żeby ludzie nie widzieli. No bo w dzień on był w świątyni i oni nie mogli tego zrobić w świetle dnia. Chcieli to zrobić w nocy, a w nocy było totalnie ciemno. Było ciemno. I musiał być ktoś, kto dokładnie wiedział, w którym miejscu Jezus tam przebywał. Nawet musiał go dotknąć, w tym wypadku wręcz pocałować, żeby było widać, o kogo chodzi. Światło umożliwia działanie mimo tego, że są ciemności. I myśląc o duchowych ciemnościach, jedynymi ludźmi, którzy mogą coś sensownego zrobić w tych mrokach ciemności świata tego, są ci, którzy mają w sobie światło Boże, którzy noszą Chrystusa w sercu. Światło przyciąga też uwagę. Jak zapali się światło w jakimś miejscu, to już ludzie patrzą. Mroki, zapali światło i jest zainteresowany. Jak był Dzień Zielonych Świąt, mnóstwo religijnych ludzi w Jerozolimie, ale Duch Święty stąpił na grono uczniów, zapalił światło, nawet płomienie jakby ognia ukazały się w każdym z nich. I to wywołało zainteresowanie, to przyciągnęło tłumy, bo tam się światło Boże zapaliło. W Izajasza w 60 rozdziale jest powiedziane: ku Twemu światłu wyruszą narody, a ku promieniom Twego blasku królowie. Bóg zapowiadał już to, że właśnie w Izraelu narodzi się Zbawiciel, światłość świata, i zaczną podążać różne narody, żeby to światło zobaczyć, żeby tym światłem być oświeconym. Już ci mędrcy ze wschodu, to już pierwsze spełnienie tego proroctwa, zobaczyli gwiazdę i podążali do Izraela, bo tam się narodził Zbawiciel. Gdy zapada zmrok, gdy się robi ciemno, to dla nas, ludzi światłości, synów światłości, jest bardzo dobra okazja do tego, żeby się sprawdzić. Sprawdzić jako ludzie światłości. Prosta ilustracja. Gdy byłem małym chłopcem i dostałem latarkę, to wyglądałem wręcz tej pory, że się zrobi ciemno, żeby można było spróbować, jak ta moja latarka świeci, jak daleko ona świeci. Ba, mały chłopiec, my tu dorośli ludzie, jak żeśmy tu tę kaplicę robili, jak żeśmy ten światło, krzyż na zewnątrz, żeśmy tam zamontowali z podświetleniem. Tośmy czekali na zmrok, że wyjdziemy i zobaczymy, jak ten krzyż się pali, bo tak on jest taki zwykły, szary krzyż popręgny, ale w mroku on lepiej go widać, tym bardziej go widać. I właśnie, gdy mamy świadomość, że wokół są mroki duchowe, im bardziej te mroki gęstnieją, tym dla nas większe wyzwanie, większa okazja, żebyśmy mogli zaświecić, żebyśmy mogli spełnić swoją rolę. Słowo Boże mówi, gdzie zaś wiele grzechu, tam jeszcze więcej łaski. Tak, grzech nie jest niczym dobrym i my nigdy się nie cieszymy z tego, że grzech jest wokół nas, ale się nie załamujemy, bo to daje nam okazję do tego, żebyśmy w tym środowisku naszym byli Bożym światłem, byśmy świecili jak nasz Pan. Światło to jest wielka wartość, dostępna i użyteczna dla każdego z nas. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie. I On przyszedł właśnie, by stać się dostępny dla wszystkich. Dla wszystkich ludzi żyjących w mroku. Dla wszystkich ludzi, którzy nie znają drogi, którzy błądzą, którzy, jak się robi ciemno, jak się nagle zrobi ciemno, w nocy tutaj zgasło światło, tutaj było totalnie zgasło, to człowiek jakiegoś światła potrzeba, bo się nie można poruszyć. I dla takich wszystkich ludzi, żyjących w tych mrokach świata, przyszedł Syn Boży, aby nikt, kto w Niego uwierzy, nie pozostał w ciemności. Pan powiedział, że jest jeden, jedyny sposób na to, aby wyjść na światło, aby zostać oświecony. To właśnie wiara w Jezusa Chrystusa. I pierwsza błogosławiona prawda, jaka płynie z tego objawienia się Syna Bożego jako światłości świata, jest to, że każdy z nas osobiście może zostać oświecony. Każdy z nas może skorzystać z tego światła, wpuścić to światło do własnej duszy. Jest taka pieśń stara, wpuść słoneczko z nieba, wpuść serca, drzwi więc otwórz i słoneczko wpuść, życie swoje Panu złóż. I to słoneczko to Chrystus, który przyszedł na ten świat. To jest wspaniała prawda dla każdego z nas, żeby nie godzić się na to, że będziemy pozostawać w mroku. Jak można nie skorzystać z takiego światła, gdy ono przyszło i oświeca, i chce oświecić każdego człowieka? Jak można odrzucić taką sposobność, taką możliwość i żyć dalej w ciemności, wybrać ciemność? Jak można tak robić? Apostoł Paweł modlił się o Efezjan. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. Modlił się o nich, wspominał ich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia po poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli. Tam dalej wymienia całe mnóstwo różnych rzeczy, które możemy wiedzieć, będąc oświeceni przez Pana. I niechby to krótkie dzisiejsze rozważanie było dla nas takim bodźcem, przyjaciele, żebyśmy, wiedząc, że prawdziwa światłość przyszła na świat, żeby już nikt nie musiał pozostać w mroku, żebyśmy garnęli się osobiście do tego światła, żebyśmy prosili, aby ono świecił oczy serca naszego, a to jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie. Bądź człowiekiem oświeconym. Możesz być oświecony. Możesz przyjąć Chrystusa do serca, możesz się do Niego znowu zwrócić, możesz Go szczerze poprosić, a On Ci nie odmówi i stanie się Twoją światłością. On Cię będzie oświecał, On da Ci zrozumienie różnych rzeczy, zrozumienie tego, co się dzieje w Twoim życiu, co się dzieje na tym świecie wokoło. On da Ci to światło do rozumienia całej przyszłości. W związku z tym też właśnie, że Syn Boży przyszedł i zaczął oświecać tych, którzy w Niego uwierzyli, to też na tych ludzi przelał tę swoją rolę światłości świata i mówi do swoich uczniów, najpierw powiedział to do tych 12 w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, o tym czytamy, ale też słuchali go inni ludzie, lecz on to mówił do swoich uczniów i dzisiaj mówi do nas, jego uczniów, chociaż słuchają tego, czytają to różni ludzie, ale jest to skierowane do uczniów. Wy jesteście światłością świata. Zwróćmy uwagę, że Jezus powiedział o sobie na początku, że ja przyszedłem jako światłość na ten świat. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I Pan Jezus przez te słowa przeniósł tę rolę bycia światłością świata na swoich uczniów, na swoich naśladowców. Więc my mamy świecić innym ludziom. Mamy być światłością dla tych, którzy są w mrokach wokół nas. Jak świecić? Na czym polega to świecenie ludziom wokół? Na pewno nie jest świeceniem narzekanie na ciemności. Że my, światłość Boża, chodzimy i tylko narzekamy, o jakie ciemno, ile grzechu, o jak to jest strasznie, a jaka deprawacja, oj, oj, oj. To nie jest świecenie dla ludzi, my narzekamy. Albo nie jest też świeceniem opowiadanie o siłach ciemności, skupianie się na tych ciemnościach, jakie one są gęste, albo co tam jeszcze, jak one są te siły zorganizowane i tak dalej. To nie jest świecenie. Jest też świeceniem przyciemnianie światła, żeby tak bardzo nie raziło tych, którzy są w mroku. No bo w praktyce to wiecie, że tak właśnie, jak ktoś siedzi w mroku i nagle zapali światło, to aż poraża. I dlatego stosuje się takie, wiecie, oświetlenie nastrojowe. Taki klimat się robi. Żeby tak bardzo nie raziło. Żeby ci, co lubią mrok, nie tak za bardzo się nie tego, a żeby też ci, co lubią być taką żarówką, żeby nie razili tych, którzy w tym mroku wolą być. I chrześcijanie, którzy myślą, że robią dobrze, gdy będąc w środowisku ludzi ciemności, że tak przymykają to światło, tak przykrywają, tak się trochę ukrywają, żeby tak za bardzo nie razić tą swoją odmiennością. To nie jest świecenie, to jest ciemnienie. A my nie jesteśmy powołani do tego, żebyśmy ściemniali, tylko żebyśmy świecili. Jak praktycznie świecić? Po pierwsze, zawsze mieć świadomość, kim jesteśmy w Jezusie i tak żyć. Nosić w sobie, rozwijać w sobie tę świadomość, podtrzymywać w sobie tę świadomość, że jestem światłem na tym świecie, że taką rolę wyznaczył mi Pan, ponieważ jestem Jego uczniem, Jego naśladowcą, więc gdziekolwiek jestem, trzeba mi pamiętać, że ja jestem światłem, Bożym światłem w tym środowisku. Wy wszyscy, czytamy w 1 Tesaloniczan 5:5, jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy więc, jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdzieli pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. My jesteśmy synami dnia i zgodnie z tym trzeba nam żyć. Tak trzeba postępować. Trzeba nam dbać o to, abyśmy się nie dopasowali do ciemności przez to właśnie, że będziemy przysłaniać to światło, że będziemy przemykać, że będziemy je zmniejszać, że będziemy starali się przypodobać ludziom, którzy są w mrokach. Trzeba nam stronić od ciemności, a gdy się ściemnia wokoło, czym prędzej zapalać światło. W liście do Efezjan w rozdziale 5 czytamy: kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła. A owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość. Bo o tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to staje się jasne dzięki światłu. Światło ujawnia ukryte sprawy. Dlatego czytamy: obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. I to słowo już nam mówi, czym charakteryzuje się życie światłości. Każdy, kto przyjął Pana Jezusa do serca, kto chodzi w Duchu Świętym, kogo Duch Święty prowadzi, wie, co jest uczynkiem ciemności, a co uczynkiem światłości. Wie, jak się należy zachować. Duch Święty pobudza nas do tego, żebyśmy właśnie się zachowywali jak synowie dnia. Noc przeminęła, mówi Rzymian 12:13, a dzień się przybliżył. Odrzućmy wtedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia. Nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w sparach i zazdrości. To jest ciemność. Tak żyją ludzie, którzy lubią noc, którzy w nocy działają. My jesteśmy synami światła, synami dnia. I gdy wokół nas dzieje się dużo różnych złych rzeczy, nieprawość się rozmnaża, gdy niewiara się szerzy, niewiara w Boga, wielu ludzi odchodzi od wiary w Boga, gdy brakuje wokół wiedzy na temat Boga, ludzie nie znają Boga, nawet niektórzy wierzący nie znają Boga, bo tak apostoł Paweł napisał do zboru, że niektórzy z was Boga nie znają. Bo to, że się jest w Kościele, nie znaczy, że się zna Boga. Gdy wokoło nas jest tyle tego mroku, to chciałem dzisiaj zaapelować, żebyśmy nie tracili ducha, tylko żebyśmy zobaczyli w tym możliwość. Możliwość do tego, że możemy się sprawdzić jako światła na tym świecie. Gdy wokoło jest grzech, gdy wokoło jest ciemność, to Bóg szczególnie chce użyć swoich dzieci, żeby zaświecili, żeby byli świadectwem wiary w Boga. I to jest właśnie wyzwanie dla nas. Przyszliśmy tutaj na Olszynkę i się tak mówiło, że to jest taka dzielnica, jeszcze do tego z jednej strony Orunia, z drugiej Dolne Miasto, to taka część miasta, że tam strach w nocy wychodzić. No i tak do dzisiaj niektórzy uważają. Ale my tu przyszliśmy nie, żeby narzekać na to, że tu jest mrok, tylko się cieszyć z tego, że Bóg nas tutaj postawił, żebyśmy świecili, żebyśmy wydali świadectwo, żebyśmy pokazali Jezusa jako tego, który jest światłością świata. I chciałem was mocno do tego zachęcić, żeby im bardziej te mroki duchowe panują na tym świecie, tym więcej było w nas tej determinacji, tej wręcz radości, że możemy, mrok się zrobił, że możemy zapalić światło, zobaczyć, jak świecimy. Upewnić się, pocieszyć się, że świecimy. Podzielić się świadectwami, że świecimy. I mam w związku z tym, już z niektórymi braćmi rozmawiałem o tym, takie pragnienie, taką myśl chciałbym wam dzisiaj przekazać, żebyśmy zbliżające się lato wykorzystali do tego, żebyśmy bardziej niż do tej pory zaświecili w tych duchowych mrokach wokół tego świata. Mieliśmy na naszym spotkaniu członkowskim taki pomysł i wszyscy chętnie żeśmy się, czy prawie wszyscy chętnie się na to zgodzili, że pora, żebyśmy zrobili w czasy zborowe. Kiedyś jeździliśmy tam w różne strony Polski i spędzali razem tydzień z rodzinami i żebyśmy tam byli. Ale jak zacząłem załatwiać ośrodek dla naszego wyjazdu, to się okazało, że nie ma gdzie pojechać, bo wszędzie pozajmowano już. I wtedy przyszła mi taka myśl, że nie mamy gdzieś jechać, tylko żebyśmy wykorzystali ten tydzień, który nosimy w głowie, w sercu, że chcemy poświęcić na bycie razem, na spędzenie czasu razem, żebyśmy korzystając z tej bazy, którą mamy teraz, żebyśmy tutaj właśnie się grupowali przez taki tydzień, kto może nawet będzie tu nocował i tak dalej, żebyśmy rano modlili się wspólnie i brali taką inspirację od Ducha Świętego, żeby ruszać na okoliczne ulice, miejscowości nawet i nieść światło Boże, nieść Ewangelię, iść i głosić i napotkanych ludzi, prosząc o kierownictwo Ducha Świętego i potem tu wracać, dzielić się tym, cośmy przeżyli, a wieczorem robić spotkanie, na które właśnie będziemy zapraszać wszystkich napotkanych ludzi.
Amen.
Niezwykłego. Nie będziemy narzekać na mroki, tylko pójdziemy w te duchowe mroki z miłością Chrystusową, prowadzeniem przez Ducha Świętego i spełnimy rolę, choć trochę bardziej tutaj, w tej okolicy. Ale oczywiście, gdy to mówię, to nie mam na uwadze, żebyśmy sobie to dzisiejsze poselstwo przenieśli na lipiec. Bo każdy z nas dzisiaj wieczorem będzie w sytuacji, że trzeba włączyć światło.
Amen.
Że trzeba świecić, że trzeba pokazywać Chrystusa. Bracia i siostry, żeby świecić, trzeba samemu się zapalić wcześniej. Nie możemy być światłem, jeśli ledwo co się tlimy dla Chrystusa. I chcę dzisiaj przez to właśnie, że mówimy o Jezusie, naszym kochanym Zbawicielu, który przyszedł jako światło na świat, aby to światło wnieść do naszego życia i na nie się posłużyć, żebyśmy byli tą Bożą lampą w tym świecie. Chcę dzisiaj nas zachęcić do tego, żebyśmy zadbali o to, żebyśmy się rozświecili na nowo. Może jest tak w Twoim życiu, że przyjąłeś kiedyś Jezusa, ale zaniedbałeś tę swoją lampę i ona tak ledwo co się pali. Ledwo co się pali. Rozświeć się na nowo. Zaproś Pana, poproś Go, żeby rozświecił Twoje życie, żeby Twoi bliscy, Twoi współpracownicy, żeby wręcz mimowolnie widzieli, że jesteś kimś innym, że jesteś jakimś nieziemskim człowiekiem, że jest jakieś światło od Ciebie bije, jak się wypowiadasz, jak nawet na Ciebie spojrzą, że jakoś jaśniejesz. Pomódlmy się o to dzisiaj. Powiedzmy to Panu Jezusowi, że chcemy, że Go prosimy, żeby nas na nowo rozświecił, żebyśmy się rozpalnili dla Niego. Żebyśmy... Każdy z nas chyba tego doświadczył, że jak przychodzi taki czas w naszym życiu, że Duch Święty nas ogarnia, że zaczynamy się tak rozświecać, to po prostu już nie ma nawet nie trzeba w ogóle planować tego świecenia, nie trzeba się jakoś tam nie wiadomo jak wytężać, że ja muszę być światłem, to po prostu jesteś, palisz się, świecisz, rozświećmy się, rozpalmy, zapalmy się, włączajmy światło i świecimy. Powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty jako prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszedłeś na ten świat. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że przez te 2000 lat ludzie mogą to światło przyjmować. I że miliony ludzi już to światło przyjęło. Dziękuję Ci, że to światło Twoje dotarło do nas. Do naszego życia, do naszych rodzin. Dziękuję Ci, że do mnie dotarło. Dziękuję Ci, że mogłem przyjąć Twoje światło kiedyś przed laty. Panie, ale mam świadomość, że jakość światła, które wysyłam wokół moje środowisko nie jest dostateczna. Że często ściemniam, że często przykrywam to światło, wołam gdzieś. Nie tak ma być, to rozumiem. Dlatego dzisiaj Cię proszę, rozpal, Panie, na nowo. Stąd, Duchu Święty, i rozświeć moje życie. Żebym się zajarzył, zajaśniał dla Ciebie Twoim światłem, Twoim słowem, Twoją mocą, Panie. Chcę być rozpalony. Oto się modlę też dla całego naszego zboru, Panie. Stąd, Duchu Święty, na nas. Abyśmy byli światłością naszego środowiska. Abyśmy tak jak Ty, wzorując się na Tobie, Panie, gdziekolwiek idziemy, na jakokolwiek, zaproszą nas na jakieś przyjęcie, zaproszą nas na jakieś spotkanie, w pracy, jakiś wyjazd integracyjny, w szkole, we wszystkich miejscach, gdzie jesteśmy. Panie, chcemy świecić. Chcemy świecić Twoim światłem, jasnym światłem, konkretnym, tak jak Ty to robiłeś. I modlę się o to, Panie, byś nas napełnił tym pragnieniem, rozbudził nas. Panie, by nikt, kto dzisiaj tutaj jest, nie pozostał obojętny. Ty możesz to zrobić. Twoje słowa są nic nie warte, Panie. Pójdziemy i zapomnimy, jak Ty, Panie, nie dotkniesz serc. Dlatego błagam Cię, abyś dotknął naszych serc. I rozpalił nas, Panie. Rozpalił, abyśmy mogli świecić innym. Abyśmy sami korzystali z tego światła, sami chodzili w światłości, sami się cieszyli tym słońcem Twoim, Panie. I też nieśli to światło do innych, którzy są w nas. Amen.
Zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi i łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Amen.
Zapraszam również.